Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam i zapraszam. Gościmy w Sopockim Teatrze Tańca i spotykamy się z Joanną Czajkowską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jackiem Krawczykiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Twórcami teatru, choreografami, reżyserami, tancerzami z okazji ich wspólnej premiery, Hikari, czyli Blask. W momencie, kiedy Państwo nas słuchacie, to już jest po premierze, bo w sobotę się odbyła, ale przed niedzielnym spektaklem. A my się spotykamy jeszcze w czasie prób, chociaż już takich zupełnie ostatnich. I to będzie Wasz duet, ostatni Wasz duet, bo tak Jasia powiedziała, jak do mnie zadzwoniła i to zabrzmiało tak jakoś ostatecznie.
No bo to jest chyba ostatecznie. Chyba i ostatecznie. Cóż za zbitka słów. W życiu to nigdy nie wiadomo, bo może jeszcze coś się kiedyś przydarzy. Natomiast na ten moment oboje myślimy, że jesteśmy w takim wieku, że pewien etap się po prostu dla nas już kończy. I tak jak 25 lat temu zaczynaliśmy razem i tworzyliśmy nasz zespół, tak chcielibyśmy właśnie zakończyć razem. Taka piękna przypowieść. Ostatnio żeśmy patrzyli na siebie na próbie, rozmawiali i nie wiem, zobacz Jacek. No i na początku mogliśmy na siebie liczyć tylko i na końcu. Aczkolwiek oczywiście też możemy liczyć na innych współtwórców, którzy ten spektakl z nami zrealizowali.
Tak, ja nie widzę tak tego czarno, ale oczywiście przyznaję Joannie rację, że pewien etap zamykamy, bo w przyszłym roku mamy 25-lecie działalności Sopockiego Teatru Tańca. Wielu wspaniałych artystów, twórców, w ogóle ludzi jako osobowości przetoczyło się przez to nasze działanie teatralne. No i w pewnym momencie jednak stwierdziliśmy z Joanną, że 50, 60 premiera już jakby w tej formule, dokąd myśmy doszli, to chyba nie chcemy już jakby robić na takich warunkach i w tej formule, co żeśmy ileś tam przez te lat istnieli. Myślę, że trzeba podjąć jakieś fajne decyzje, gdzie będziemy mieli zadowolenie z tej naszej pracy twórczej, bo oczywiście nie rozstajemy się ze sceną. Myślę, że Joanna podziela mój pogląd, ale chcemy jakby znaleźć na siebie inną alternatywę i to nas mobilizuje też do innych poszukiwań.
Fajne decyzje, będę się trzymała tego określenia, ale teraz porozmawiajmy o spektaklu Hikari, czyli Blask, tak? Po japońsku to jest tłumaczenie. Ja tylko wiem, że był taki film i że to był tracący wzrok fotograf, tak? Starszy już trochę, i młoda dziewczyna, która opisywała rzeczywistość słowami. I ona mu próbuje opisywać świat człowiekowi, który żył z tego i był artystą jakby spojrzenia, tak?
No tak, taka jest główna historia w filmie Blask Naomi Kawase, japońskiej reżyserki. Ale trzeba tutaj powiedzieć, że my nie odnosimy się w naszym spektaklu literalnie do tej historii. Raczej to, co nas zachwyciło w tym filmie, to pewna refleksja, powolne tempo, zgoda na przemijanie, zauważenie tego, że jesteśmy wszyscy w procesie życia i jesteśmy na różnych etapach, ale na wszystkich tych etapach dobrze jest dać sobie czas. To jest takie jakby powolne, jednocześnie ciągłe i trwające zauważanie przemijania, tak bym to powiedziała. I czy to się zgodzimy, czy nie, bo w filmie jest kilka wątków. Tam też jest wątek chorej matki, głównej bohaterki. I oni są w filmie na różnym etapie swojego życia, bo ta dziewczyna, która zajmuje się deskrypcją dla osób niewidomych, ona opisuje filmy. Jest młodą osobą i też przeżywa pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć, że załamanie, ale pewnego rodzaju zwątpienie w to, co kocha. Ja myślę, że ten film w ogóle jest o utracie rzeczy, zjawisk, idei, które się kocha. Bo fotograf musiał się pogodzić z tym, że przychodzi moment, gdy on zrobi ostatnie zdjęcie w swoim życiu. I tak się w filmie zdarza, że on ostatnie zdjęcie w swoim życiu to jest jej portret. Ale też ona, obserwujemy też jej zachwyt, jej pracą, jej starania, jej miłość do tego zawodu i też w pewnym momencie wypalenie i niezrozumienie. Ona się spotyka z niezrozumieniem i czuje się bardzo, myślę, że nieszczęśliwa, co się też łączy z historią z jej mamą. Więc w tym filmie tak naprawdę jest kilka wątków, ale wszystkie dotyczą tej takiej czułej, pięknej obserwacji przemijania życia. I ja myślę, że to jest takie japońskie generalnie i takie minimalistyczne i takie... Ten film, można powiedzieć, że on jest... ma powolne tempo, ale jest niezwykle piękny i on ma tak zwany spóźniony zapłon. Ja mówię na zwłaszcza dzieła sztuki, które mają spóźniony zapłon, czyli jak oglądasz, słuchasz czy czytasz, to może nie masz jakby takich ogromnych emocji. Dzień później, dwa dni później, nagle to przychodzi do ciebie jak echo. I ten film tak jest skonstruowany, przynajmniej w mojej opinii. No i teraz, czy uda nam się zrobić taki też spektakl, który miałby ten impact post factum, no to już publiczność oceni.
Film Blask Naomi Kawase zauroczył nas przede wszystkim tym, że jest bardzo poetycki, filozoficzny, metafizyczny, co u nas w spektaklach od lat jakby można zauważyć. I oczywiście jest, tak jak Joanna powiedziała, luźną inspiracją. Nie opowiadamy historii, ale oczywiście te dwie główne postaci się pojawiają. Właśnie głównego bohatera, tracącego wzrok, artysty, który no, strasznie cierpi. To jest dramat dla niego, no bo jest fotografem i jak tutaj bez wzroku być twórcą dalej. Ale spotyka na swojej drodze właśnie audiodeskryptorkę. Tak, Misakę, która właśnie tworzy napisy do filmów i później te filmy są wyświetlane dla grupy niewidomych i ona opowiada po prostu o obrazach, które widzi i widzowie, którzy oglądają ten film, sobie to wyobrażają. Ale jakby my tutaj generalnie też skupiamy się właśnie na takiej poetyce, osadzonej jednak w tej kulturze japońskiej i nawet sięgamy do tradycji takiej japońskiej, jeśli chodzi o kostiumy, ale oczywiście szczątkowo, minimalistycznie, czy wizualizację, czy muzyka. O dziwo film powstał w 2017 roku i jest osadzony w współczesnej Japonii. Aczkolwiek piękne obrazy przyrody, tej harmonii właśnie ducha artystycznego i harmonii, no to zauważa się. My trochę cofnęliśmy się w czasie, tak mi się wydaje, że jednak to światło, ten blask jest no, takim motywem głównym, ale też właśnie te takie kostiumy wymyślone przez Joannę i realizowane przez Alicję Gruce będą nawiązywały do tej takiej japońszczyzny, że tak powiem. Oczywiście jeszcze w tym minimalizmie japońskim chcemy też podkreślić pewne znaki graficzne, które co prawda one wywodzą się z Chin jak kanji, ale zostały przyjęte przez język japoński i alfabet. I tak samo takie pojęcie jak sui bokuga, czyli takie japońskie grafiki tuszem. No to są malarskie obrazy właśnie wywodzące się też z Japonii, które w subtelny sposób zaznaczą nasz byt i naszą dramaturgię na scenie poprzez właśnie wizualizację Kasi Turowskiej.
Czystość znaku, subtelność, to mi się w tej chwili wyświetla. Kiedy sobie wyobrażam ten wasz spektakl, no będzie to opowieść o bardzo bliskiej przecież i niełatwej relacji, prawda? O próbie porozumienia się dwojga ludzi, którzy, no w waszym przypadku to wy mówicie tym samym językiem od dawna, prawda? Więc tutaj te postaci mówią jakby innymi językami, zgrywają te swoje dwa światy, ale tego się spodziewam na scenie, że będzie to szukanie też jakiegoś wspólnego istnienia na niej, przekazania sobie czegoś, no i wspólna i wzajemna zmiana, prawda? Bo te osoby na siebie jakoś tam wpływają. Ale to tak ja sobie teraz wyobrażam. A co to będzie i jak wy to teraz przeżywacie na próbach?
Myśmy właśnie tak doszli do wniosków na którejś próbie, że to jest trochę o nas. Od 7 lat pierwszy nasz duet. Do tej pory chcieliśmy i pracowaliśmy z naszymi tancerzami, czyli były to bardziej obsadowe spektakle, ale doszliśmy do wniosku, że chyba nadszedł czas, jeżeli nawet chcemy ten pewien rozdział, etap tej działalności naszej zamknąć, to opowiedzmy też, jakie mamy odczucia, jaki mamy stosunek do świata, zwłaszcza dzisiejszego, a że jesteśmy też marzycielami, czyli nie chcemy, żeby to było zamknięcie z przytupem, że tak powiem, i koniec, nic, nie. Ten spektakl oczywiście jest w swojej wymowie dramatyczny, ale poetycko opowiada o wizji takiej przyszłościowej, czyli pewną chcemy znaleźć harmonię w tym świecie, która pozwoli nam na odnajdywanie jeszcze swoich myśli, swoich relacji z innymi i że będziemy zdolni jeszcze może w innej formule na pewno tworzyć nasze małe, wspaniałe dzieła.
No i tak albo i duże, mam nadzieję.
Tak. No i tak właśnie patrząc na ten film Naomi i nasze 25-letnie już niedługo zmagania w tym teatrze, nie chcę powiedzieć alternatywnym, ale niezależnym takim właśnie, to jest to taka walka właśnie o to piękno, żebyśmy my mogli ludziom przekazywać to piękno, ale oczywiście z taką dozą dramatyzmu, że nie ma łatwo. Nie przychodzi to tak o.
Rzeczywiście w filmie jest tak, że oni są z dwóch różnych światów, a my po 24,5 roku działalności bardzo dobrze się znamy i bardzo dobrze się czujemy i na pewno jakby forma, to jakie my spektakle robimy razem, to jest gdzieś wypadkowa naszej dwójki, widzenia, jakiejś wizji dwojga ludzi, którzy jakby czasem nie wiemy, czy jest czyje, a czasem wiemy, czy jest czyje. I tak podobnie z tym spektaklu, że my generalnie jesteśmy w spektaklu prawie, że od samego początku do końca razem i ta relacja, powiedziałabym, że relacją równoległą. Czasem my istniemy jako byty równolegle na scenie, a czasem jesteśmy bardzo blisko jak jedna osoba. I to też wydaje mi się nie tylko wynikło z naszych poszukiwań jakby w temacie samym i w formie o tym, o czym chcieliśmy opowiedzieć, natomiast to wyszło po prostu naturalnie zupełnie.
Zawsze dajecie piękno, metafizykę, taki oddech, spokój, chociaż i dynamikę, i emocje. Ale ja czytając troszkę taki króciutki opis tego spektaklu, znowu sobie trochę wyobrażając, pomyślałam, jeszcze się uczepię tego określenia fajne nowe rzeczy, że świat jest w kryzysie, wszyscy jesteśmy zmęczeni, wszyscy jesteśmy lekko podłamani chyba. Czas też mija, mamy swoje lata, mówię tu o naszej trójce, jak tu siedzimy. Ale wiem, że takie kryzysy dotyczą też ludzi młodych. I pomyślałam sobie, że chciałabym też wejść w opowieść, która mnie uspokoi, uciszy, pokaże, jak, nie wiem, słuchać szumu wody albo niczego.
Tak, będzie się dużo działo na ciszy też. Bezruch, który uważam na scenie potrafi być bardzo wymowny. Na pewno też nie ukrywam z racji naszego wieku, doświadczenia, dojrzałości. Spektakl będzie taki, a nie inny, czyli pewna tęsknota za przemijaniem, ale jeszcze oczywiście zawsze jesteśmy niepoprawnymi optymistami, czyli z tą nadzieją na przyszłość, na inną formułę tworzenia, na stworzenie sobie, zawsze trzeba do tego dążyć, lepszych warunków do tego, żeby mieć czysty umysł i potrafić robić to, co się kocha. Myślę, że to też jest ten spektakl nasz taką harmonią, czy takim procesem, który będzie dotyczył historii porozumiewania się, umiejętności porozumiewania się na każdym etapie, w każdym wieku. Bo chyba to ludzi jakoś tak różni, bardzo poróżnia, że nie potrafią się porozumieć. Oczywiście nasza 25-letnia działalność osobista, artystyczna, to też góry, doliny i tak dalej, ale no, ta wiara w moc, w mądrość i w pewną jakby takie w pewne cele, które sobie zawsze stawialiśmy przed sobą, no, to potrafiło nas zjednoczyć i jakby no, robimy dalej to, co robimy. No, ale to mówię, już tyle razy podkreślam, że chcemy spróbować trochę w tym życiu tej harmonii znaleźć, ale na innych warunkach, bardziej ludzkich, bardziej takich dla nas przyjaznych, zwłaszcza z racji doświadczeń, z racji wieku, z racji już jakby no, takich sytuacji, które też na świecie się przeróżne tworzą. No, myślę, że mamy do tego absolutne prawo, żeby po prostu zmienić w sobie czy w nas inne warunki twórcze.
No, w nas to byśmy bardzo łatwo zmienili, gorzej z tymi zewnętrznymi. Ale wczoraj mieliśmy pierwszą próbę taką techniczną i reżyser oświetlenia zapytał nas o finał, o znaczenie finału. I nie chcę tutaj zdradzać, a finał jest bardzo piękny. I mogę tylko powiedzieć, że następuje kumulacja blasku. I nasz reżyser się zapytał oświetlenia, czy ten blask jakby mnie zamyka, czy on na mnie świeci. Jakie jest tego znaczenie? I tak sobie myślę, że wspaniale.
To jest pytanie.
I tak sobie myślę, że pozostawiamy to interpretacji widza. To znaczy, jeśli dla widza to będzie piękne, wzruszające i ten blask rzeczywiście pozostający na nas, na naszych ciałach będzie czymś wzniosłym, no to pięknie. Ale jeśli ktoś to odbierze zupełnie inaczej, także ten blask mnie gdzieś otacza, ja już nie mogę się na przykład ruszać, czy że on mnie utrudnia pewne rzeczy, no to też dobry trop. Szczerze mówiąc, my jesteśmy bardziej w tej drugim podejściu, w tej interpretacji, że jest ten blask nas gdzieś zamknął po prostu. Ale wydaje mi się, że wszystko zależy w przyszłości, ile razy będzie ten spektakl prezentowany, gdzie i też w jakim będziemy stanie psychofizycznym, bo wiadomo, że teatr to jest sztuka żywa. Jeśli się okaże, że będziemy grać ten spektakl jeszcze długo, a mamy nadzieję, bo tak bywało on gdzieś z naszymi duetami, zobaczymy, bo też świat się zmienia i warunki się zmieniają, ale wiadomo, że jeśli będziemy w lepszej kondycji psychofizycznej, no to ta interpretacja z kumulacją blasku będzie jak najbardziej mile widziana. Ale trudno nam teraz powiedzieć, jak to będzie. Myślę, że trochę to tak jest, że ten blask zawsze w nas pozostaje. Miłość do tego, co wszyscy my jako ludzie kochamy robić, do zjawisk, do ludzi. Miłość zawsze pozostaje w nas, a czasem po prostu nie możemy się ruszyć.
Na pewno będziemy tkwić w blasku sztuki, zwłaszcza tej właśnie dziedziny interdyscyplinarnej, multimedialnej, ale w sensie teatralnej. No to jest nasza miłość. Zobaczymy. Jesteśmy nastawieni pozytywnie, harmonijnie, będzie dobrze.
Joanna Czajkowska, Jacek Krawczyk na scenie w blasku, czyli Hikari. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Salon Artystyczny Radia Gdańsk. Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
W drugiej części audycji spróbujemy poznać projekt Popatrz na mnie. Oczywiście są z nami tutaj autorzy i wspomagający. Małgorzata Karczmarzyk. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Alias Arpena, alias Zoja i mająca jeszcze wiele innych artystycznych pseudonimów. Malarka, pedagog, animatorka dialogów kulturalnych i artystycznych także. I witam pana Mariusza Paśko. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Mariusz Paśko, alias Baldagon Ras. Nie wiem, kto jeszcze.
Przede wszystkim przedsiębiorca, przede wszystkim aktywista, twórca. Gdzieś spoglądamy sobie na temat tworzenia i budowania poszczególnych przestrzeni. Ja gdzieś staram się połączyć to wszystko, czyli bycie przedsiębiorcą, bycie artystą, bycie twórcą z perspektywy książek, ale przede wszystkim społecznikiem, żeby budować coś ciekawego.
No, mam tu przed sobą książkę Śpiący za życia. Jeszcze nie zaglądałam, jeszcze nie czytałam. Myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby o niej kiedyś porozmawiać albo i dzisiaj cokolwiek wyjaśnić, ale zacznijmy od tego projektu Popatrz na mnie i od może od wystawy, która się odbyła 29 października. To było takie wydarzenie w hotelu Central w Gdańsku i tam, proszę państwa, prace Picassa, Salwadora Dali, Zdzisława Beksińskiego, ale też obecnej tu Małgorzaty Karczmarzyk. Co to było i w ogóle o co chodzi?
No właśnie, projekt Popatrz na mnie zakłada łączenie sztuki wysokiej z potencjałem artystów współczesnych, którzy może nie do końca są jeszcze znani, ale mają potencjał, prawda, mają talent i mają potrzebę pokazywać swoją sztukę oczywiście w różnych miejscach, a te miejsca to mają być właśnie takie nietuzinkowe. Hotel jest takim miejscem, gdzie możemy oswajać sztukę, bo umówmy się, nie wszyscy chodzimy do galerii i chodzimy na wernisaże, a jest tak, że właśnie no, sztuka współczesna powinna docierać do odbiorcy. Samo wykluczamy się ze sztuki, a to nie jest coś, co powinno mieć miejsce, bo sztuka nas rozwija. Także wystawa, która miała miejsce 29, to było właśnie połączenie jeszcze z zaduszkami, takie nawiązanie gdzieś tam do świąt. Umarli i żywi mówią, a więc umarli właśnie Beksiński i Picasso. No i artyści współcześni młodego pokolenia, ale również niekoniecznie młodego. No i 19 listopada będzie kontynuacja, to będzie też jakby, bo będziemy robić takie imprezy cykliczne. Teraz chcemy wystawić Chagalla, Salwadora Dali znowu, Olbińskiego i różnych innych, o których nie będziemy teraz dokładnie mówić. Zapraszamy po prostu od rana, nawet od 12 już będą panele dyskusyjne, a później o 18 będzie można wspólnie z artystami właśnie malować z nami. Także to będzie przestrzeń też taka.
Ale to też w tym samym miejscu?
W tym samym miejscu, w hotelu Central.
To będzie tak naprawdę powtórka tego, co było wcześniej. Na zasadzie kontrastu będziemy przedstawiali po raz kolejny żywych i umarłych. Czyli tych już nieżyjących, wybitnych i tych wybitnych, czy predestynujących do wybitności, bo gdzieś takich ludzi przyciągamy i wierzymy w potencjał.
I nie chcemy wykluczać, bo tu jest problem, prawda, że przeciw wykluczeniu takiej sztuki działamy. Bo kto powiedział właściwie, że jest ktoś uznany? No, ten Picasso został uznany już dawno temu, prawda? Ale dlaczego ktoś właściwie narzuca pewne reguły tej gry?
Chodzi o definicję wybitności, o definicję tego, co ma gdzieś tam, powiedzmy, inny wyraz. I to jest chyba największy problem w tym momencie. Dlatego, że jesteśmy bliscy oceniania i określania, co jest, powiedzmy, ponadprzeciętne, ale to są tylko i wyłącznie filtry percepcyjne, jakieś soczewki, przez które spoglądamy. Więc jeżeli nauczymy się w odpowiedni sposób socjalizować świat, bo nadal jednak świat jest dysfunkcyjny. Może się o tym nie mówi, ale większość rodzin to dysfunkcja, a dysfunkcja rodzi pewne przestrzenie.
Dysfunkcja rodzi dysfunkcję, to też
tak. Tak.
Więc popatrz na mnie, to jest popatrz przez specyficzne soczewki, popatrz inaczej, popatrz właśnie na taką odmienność, prawda? Jakby zmieniamy to widzenie.
Ale co mamy zapomnieć, że Picasso to Picasso, udać, że nie wiemy? No, co znaczy popatrz na mnie teraz w zestawieniu tych chociażby prac, prawda?
Popatrz na mnie to jest przede wszystkim zmontowanie innego spostrzegania całkowicie, żeby zobaczyć, co było, co ma wartość, co ma potencjał intelektualny, co jest historią, co jest kulturą i widzieć, co jest dobre, co jest estetyczne,
Tak, no Picasso jest dobry, został uznany, ale sztuka współczesna, która wchodzi, prawda, i która ma potencjał, też jest dobra i też chcemy ją pokazać. Więc w zestawieniu z Picassem tym bardziej można ją zobaczyć. Chodzi o to, żeby właśnie nie wykluczać osoby, które interesują się sztuką, żeby im pomagać, żeby też w jakiś sposób promować. A nie tylko chcemy promować w sztuce, ale to ma być takie poszukiwanie osób holistycznych, które też piszą. Właśnie to jest też również projekt związany z pisarstwem, z literaturą.
Poszukiwanie potencjału w ludziach.
Dokładnie.
Poszukiwanie istot, które w żaden sposób by nie mogły zaistnieć, dlatego że nie mają trampoliny, może troszeczkę przebojowości, osobowości. Co nie znaczy, że nie mają potencjału, który powinien się przejawić w ich życiu. Nie mają takiego motywatora, nie mają takiej przestrzeni do wypełnienia. My jesteśmy taką infrastrukturą wybudowaną na powiedzmy czterech poziomach. Na poziomie biznesu, bo kiedy biznes robi się z ludźmi, którzy myślą globalnie, to zaczyna wchodzić w grę rentowność. Jeżeli wchodzi w grę rentowność, to należy rozwijać drugi poziom, czyli poziom tak zwanego umysłu, czyli nauki. W momencie, kiedy przejdziemy przez poziom nauki, to te projekty będą dojrzałe i będzie z tego się wyłaniała estetyka, czyli ten trzeci poziom artystyczny. I w momencie, kiedy będziemy lawirowali pomiędzy trzema przestrzeniami, wyłoni się ta czwarta, czyli działania społeczne. Bo tylko w momencie, kiedy będziemy w stanie sami poradzić sobie w tych wszystkich przestrzeniach, to będziemy w stanie powiedzieć, tak, jesteśmy tutaj z wami, jesteśmy w stanie wam pomóc i pokażemy wam na własnym przykładzie, w jaki sposób może wyglądać wasza droga.
A te panele odbywały się już na pierwszej wystawie, czy nie? Czy to będzie po raz pierwszy? Tak,
odbywały się, odbywały się panele. To były panele, które powiedzmy dzielą się w tych przestrzeniach, o których powiedziałem. To byli prelegenci ze świata biznesu, prelegenci ze świata nauki, prelegenci ze świata sztuki, prelegenci ze świata działań społecznych. I teraz jest powtórka. 19 listopada.
Tylko, że inni prelegenci. W tym momencie jakby ma się to środowisko zespolić, prawda, gdzieś w jakiś sposób poszukiwać, możemy współpracy.
3:15.
A, i klub biznesu jeszcze. To może raz, po prostu jest taka tajemnicza godzina.
To jest ciekawa rzecz, bo według buddyzmu, według Tybetu mówi się o tym, że 3:15 w nocy, oczywiście, to jest godzina geniuszu.
W momencie, kiedy
przebudzamy się do życia, mówiąc tutaj w przenośni, to zaczynamy budzić się pomiędzy 3 a 5 godziną i o tym mówili właśnie wybitni ludzie, chociażby też malarze czy artyści, których mamy możliwość przedstawiania na panelach czy wernisażach.
Tak, no i ten klub gdzieś tam też będziemy o tym mówić. To też jest taki początek dopiero drogi, prawda?
Że no właśnie, ta 3:15, bo to jest też inspirujące, bo panela tu jest ale. Ale czemu, dlaczego ta 3:15? O 3:15 spotykamy się zdalnie na rozmowie. I to jest taki, powiedzmy, trening mentalny.
Ale
czyli
w nocy?
W nocy. To jest zdalna rozmowa. Mamy kamery odłożone na bok, tylko są głosy nasze. Ale robimy sobie takie zebranie z liderami. A w zasadzie nie tyle z liderami, jak z przywódcami, bo to są rzeczywiście już takie bardzo silne istoty. I w takim wypadku robimy sobie taki trening, no bo wstać o tej godzinie, zrobić sobie wspólnie plan działania i ustalić sobie globalne cele, to jest ciekawa rzecz. Więc 3:15 to jest klub dla przedsiębiorców, inwestorów, dla działaczy społecznych. No i tak sobie spoglądamy.
No ja jeszcze nie byłam. Ja przyznam się bezbicie, że 3:15 jeszcze nie dałam rady tak wstać.
Podejrzewam, że jakby to była taka 4:15, 5:15.
Artyści trochę wolał pospać i do pracowni i wtedy do wieczora, do nocy nawet się maluje, ale jakby ja jestem taki bardziej nocny Marek.
No jak przy sztucznym świetle malujesz?
Przy sztucznym świetle, tak, też lubię. Albo przy świecach,
albo
się pięknie
maluje. Albo
przy świecach
maluję.
Tak,
brak światła.
To jest niesamowite. Brak światła powoduje też malowanie czuciem, bo też na przykład tak jak jak pisanie czuciem. Chcemy tutaj pokazać w tych projektach właśnie o takiej przestrzeni powiedzieć, że malarstwo nie musi być takie dokładne, że ja się uczę kompozycji, prawda, czegoś, tylko maluję serce, maluję czuciem, ta ekspresja, coś, co wychodzi mi i później no, niesamowite rzeczy się dzieją wtedy, kiedy ja zaczynam czuć, kiedy wchodzę w tą przestrzeń sztuki całym sercem.
Tu jest przestrzeń śpiących za życia.
Tak, mówimy o książce już teraz, bo ja ją widzę.
Śpiący za życia to jest książka, która przedstawia pewien kontrast w ludziach, czyli zastanawiamy się nad tym, czym jest nasza taka prawdziwa jaśń, która buduje nas w życiu. Bo bardzo często jesteśmy po prostu w umysłach, jesteśmy w naszych tak zwanych małych ja i coś sobie dogadujemy, przekazujemy jakieś informacje, w każdym bądź razie nie mamy świadomości, co chcemy zrobić. Nie mamy świadomości, co chcemy zrobić, kiedy jesteśmy osadzeni w małym ja. Bo wtedy mamy pytania, mamy wątpliwości. Natomiast kiedy połączymy się z naszą pierwotną naturą, to zaczynamy odpowiadać sobie na najważniejsze egzystencjonalne pytania. Po co tutaj jesteśmy? Książka Śpiący za życia mówi o tym, w jaki sposób wypełnić drogę pomiędzy dwoma oddechami. Jednym oddechem, kiedy przychodzimy na świat i drugim, kiedy schodzimy ze świata, umieramy. I dlatego też nawiązanie do Beksińskiego, nawiązanie do książki Małgorzaty, nawiązanie do ludzi dla nas ważnych, którzy poumierali. I dlatego to było związane z wcześniejszą imprezą, bo
umarli i żywi mówią.
Tak, umarli i żywi mówią. Albo będą mówić w momencie, kiedy będą mieć odwagę, żeby móc zrealizować swój potencjał.
Tak, i tu wracamy do projektu, bo właśnie Popatrz na mnie to szukanie ludzi, którzy chcą zostawić ślady, tak jak to bardzo fajnie powiedziałeś. Ja jeszcze może tylko powiem o tym, że ten projekt też ma na uwadze współpracę z różnymi inwestorami, z różnymi też potencjalnymi, czy na przykład uczelnią na Uniwersytecie Gdańskim. Już opowiadałam trochę o tym projekcie w Centrum Zrównoważonego Rozwoju. I też tutaj ten cały właśnie zrównoważony rozwój przez kulturę, przez sztukę, też mamy to na celu, prawda, żeby pokazywać, że właśnie no teraz jest ta potrzeba.
Połączenie.
Ta kultura, ta sztuka, która też jest takim właśnie obszarem, który no, powoduje równowagę wszędzie. Kiedyś to była tylko ekologia i kiedyś się zwracało uwagę, żeby świat, prawda, jakby dążył do tego zrównoważonego rozwoju właśnie w zakresie ekologii, a teraz tym potencjałem jest kultura i sztuka. Mhm. Bo my musimy szukać równowagi też w sobie, czyli jeżeli zadbamy o jednostkę, jeżeli zadbamy o tą równowagę człowieka całego, prawda, czy poprzez holizm. Medytację, holizm, to wtedy możemy budować świat, prawda, budować przyszłość.
Połączenie środowisk, połączenie tego świata komercyjnego, tego świata biznesu i połączenie świata nauki.
I sztuki.
I sztuki. To jest niesamowita przestrzeń. I skąd ona się wzięła? Wzięła się z połączenia dwóch światów, czyli ja przede wszystkim nastawiałem się na pisanie książek komercyjnie, Małgorzata państwowo, więc w momencie, kiedy...
Państwowo.
Naukowo.
Na punkty.
Tak, zgadza się. W każdym razie nauczyliśmy się swoich filtrów i w tym momencie pomagamy ludziom wydawać książki również, ale wydawać z innej perspektywy, bo przyjęło się, że artysta może sprzedać obraz za jakąś olbrzymią kwotę lub nie sprzedaje w ogóle prac, bo nie jest znany, a pisarze gdzieś tam są spychani na bok. Zarabiają z książek bardzo często bardzo symboliczne pieniądze, gdzie znam też pisarzy, którzy wręcz nie mają co jeść i to jest wielki problem. W Polsce nie docenia się ludzi, którzy wydają książki, robi się troszeczkę to po macoszemu, a my idziemy w stronę taką bardziej przejrzystą, bardziej taką doniosłą, czyli przede wszystkim koncentrujemy się na tym, żeby wydawać książki w formie dzieł sztuki.
No, takie obrazy, można powiedzieć, tak jak właśnie tutaj raz powiedział, że no, artyści różnie to bywa też oczywiście ze sztuką, czasami się sprzedaje za duże pieniądze. Tak samo
mnemotechniczne prace.
Tak, książkę można też trochę inną, prawda, taką no, w kilku egzemplarzach nawet, takie piękne dzieła sztuki. Nawet bym porównała to do średniowiecze, jak były pisane, prawda? Wielkie księgi oprawione w skórach, takie zupełnie wejście w ten manualny, taki manuskrypty,
iluminowane,
tak, coś takiego zupełnie odmiennego.
I teraz na imprezie 19 listopada ogłosimy książki, które będą wydawane w przyszłym roku, w zasadzie od stycznia 2023 do powiedzmy 2025. I
tylko w tych egzemplarzach będą.
W tych latach będą wydane książki,
można zacząć zbierać pieniądze albo się decydować, bo to raczej jest osób kierowanych, które już ma.
To będzie jedyna możliwość, żeby mieć taką jedyną u siebie książkę, prawda? Nie jak setki egzemplarzy, jak wydają autorzy. Oczywiście, że można jak mróz zarobić na tych książkach, ale to są po prostu w milionach egzemplarzy.
Ale do czego zmierzamy?
Jest taka jedyna.
Oczywiście nie wchodzimy w szablony, bo pomagamy wydać książkę od A do Z, czyli może się ktoś do nas zgłosić, co ma książkę lub chce ją napisać. Możemy ją przygotować pod kątem humanistycznym, możemy zrobić skład, możemy przygotować reklamy, zaprojektować okładkę, zrobić kampanię reklamową, poustawiać spotkania autorskie i to jest ta wersja podstawowa, czyli wersja książek papierowych, książek elektronicznych. Możemy po to robić tłumaczenia i to jest ta wersja tradycyjna. My od tego nie uciekamy. Idziemy w stronę naukową, książki naukowe, książki komercyjne i to jest ta przestrzeń podstawowa. Ale wersją taką dosyć specyficzną to jest wydawanie książek jako całej twórczości. Ja rozpocząłem swoją przygodę z pisaniem, jak miałem 14 lat. Bawię się wydawanie książek od kilku lat, bo jestem na to, powiedzmy, gotowy w tym momencie. Napisałem kilkadziesiąt książek i ta książka, która będzie wydawana w przyszłym roku, to będzie kwintesencja tego, co zapisałem przez 20 lat. I to będzie gruba księga, która będzie obita w skórze. Małgorzaty tak samo książka obita w skórze.
Właśnie, taka trochę inna. A co obijesz w skórę swojego?
A nie zdradzę. Dobra. To będą moje myśli i obrazy, ale takie właśnie też specyficzne, bo też nie chcę tego robić jako taki zwykły katalog, prawda, czy taką książkę typową, tylko to ma być właśnie takie dzieło.
Przede wszystkim limitowana ilość książek wersji polskiej i później z przekładami i w takim wypadku można mieć na półce naszą książkę, którą możemy wysłać sobie, gdzie tam, powiedzmy, będzie taka potrzeba. W każdym bądź razie będzie, powiedzmy, 100 sztuk, 20 sztuk, 50 sztuk i to jest całkowicie inna przestrzeń. W każdym bądź razie...
To ma być po prostu przykład, prawda? My jesteśmy inspiratorami. Tak. Chcemy powiedzieć o tym, że ludzie, którzy będą do nas przychodzić, no to właśnie, żeby dawać im taką inspirację, taki zaczątek tego, żeby oni pisali, żeby oni chcieli coś stworzyć, zostawić po sobie ślad. Czy to będzie właśnie taka wersja limitowana, czy to będzie inna książka, to już od nich zależy. Bo tak samo współpracując z Uniwersytetem Gdańskim, chciałam zaprosić studentów do takiej współpracy, bo tam też będę poszukiwać właśnie takich jednostek, osób utalentowanych, które będą chciały w jakiś sposób właśnie się pokazać, bo też ten potencjał nie jest odkryty. Tam jest niesamowicie dużo, tak jak powiedziałeś, geniuszy, ludzi młodych, którzy po prostu świetne rzeczy robią, a nie mają na to możliwości, prawda? Nie mają czasu, nie mają
odwagi
też, żeby pokazać coś, co robią fajnego w życiu i żeby o tym na przykład napisać, czy książkę, czy właśnie stworzyć może jakiś taki projekt artystyczny.
To zakładam, że ten przebłysk geniuszu, jeśli będzie tak wyrafinowany w formie i tak ekskluzywny w sensie ilości, to też będzie bardzo drogi, tak? Czyli to jest takie postawienie poprzeczki.
Pierwsza forma będzie tradycyjna. Aha. Czyli to, jeżeli mówimy o tradycyjnych książkach, jeżeli chodzi o ten poziom drugi, to rzeczywiście będzie bardzo ekskluzywny.
Taki kolekcjonerski bardziej,
zdecydowanie,
tak?
Zdecydowanie. Ale chcemy złamać ten taki właśnie stereotyp, że książka musi być wydana za symboliczną kwotę, bo przecież papier jak najtańszy, wszystko najtańsze, w środku nie ma być ilustracji, bo przecież to nie będzie się sprzedawało. To nie jest tak, bo będzie się sprzedawało coś, co będzie miało wysoką jakość.
I książka podniesie w tym momencie też swój status, prawda? To jest coś takiego.
No i oczywiście też jesteśmy takimi mocnymi weryfikatorami, dlatego że w momencie, kiedy komuś pomożemy w tym, żeby taka książka jego pojawiła się na półkach, to oczywiście to nie jest tak, że ktoś po prostu chce zrobić to i to robi, tylko faktycznie doradzimy, czy jest na to przestrzeń w danym czasie, żeby to było realne. Bo chcemy rzeczywiście wydawać książki, w które wierzymy, potencjał.
No i realizować ciekawe projekty globalne, bo tutaj też będziemy myśleć o grantach, o współpracy, tak właśnie jak mówiliśmy, z różnymi ludźmi. Hasło Popatrz na mnie to jest tak naprawdę wszystko, prawda? Sztuka, właśnie literatura, coś, co popatrz na mnie, popatrz na osobę, która może coś powiedzieć, prawda? Ma coś do powiedzenia, chce zostawić jakiś ślad. Jest wykluczona, bo też myślimy o środowiskach wykluczonych, czy niepełnosprawność, prawda, czy poprzez
dysfunkcje różnego rodzaju.
Czy właśnie teraz a propos wojny na Ukrainie też w ten sposób ludzi, którzy w jakiś sposób zostali czymś doświadczeni i można im pomóc, prawda, w ten sposób też w tym projekcie.
To dobrze, bo ja przez moment myślałam, że to taki elitarny trochę projekt, że tak drogo i w hotelach, w takich wnętrzach dla bogatych ludzi, nie?
Nie? Raczej nietuzinkowe raczej miejsca szukamy. Na razie akurat teraz hotel, ale mamy też różne inne miejsca, mamy przestrzenie.
To jest takie paradoksalne, ciekawe. Dlatego że mogą to być bardzo ekskluzywne hotele, ale mogą to być bardzo również minimalistyczne miejsca. Bo chcemy też pokazać, że tutaj nie chodzi o to, kto ile ma, jaki ma gruby portfel, tylko chodzi o to, jak jest świadomy. Więc idziemy w stronę, fokusujemy się na ludziach świadomych, którzy mają coś do powiedzenia. No i żeby pokazywać, że tak naprawdę każdy może do czegoś sensownego w życiu dojść. A to, że akurat wybraliśmy hotele, to jest wynik, powiedzmy, pewnej kampanii, którą wybraliśmy. Ale nie do końca to są tylko i wyłącznie takie miejsca. Różnego rodzaju wystąpienia publiczne odnośnie biznesu, to są hotele, to są różnego rodzaju miejsca takie ekskluzywne, jeżeli chodzi o wernisaże tak samo, ale prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, rozwoju, gdzie bardzo często starczy rozmawiać z ludźmi zdalnie, co pokazuje pandemia, że można zjednoczyć ludzi na całym świecie i wystarczy połączyć się na internecie.
Ale w maju planujemy taki właśnie wernisaż gdzieś w ruinach, więc to będą takie miejsca, gdzie są takie, no, gdzieś jeszcze miejsce w Gdańsku, czy jakaś była rzeźnia taka, prawda, czy takie ruiny, w których naprawdę te prace mogą niesamowicie się bronić. Czy stocznia na przykład, tam też mamy fajne miejsca, więc no po prostu takie właśnie nietuzinkowe miejsca do oswojenia sztuki, ale inaczej, prawda?
Ale co jest ciekawe, w momencie, kiedy pojawiają się różne osoby na spotkaniach w hotelach, to jednak zmieniamy im filtry percepcyjne i te soczewki spoglądania. Bo nagle okazuje się, że hotel ekskluzywny i by się wydawało, że ludzie nie do końca wszyscy tam przyjdą. A co jest najbardziej zabawne, nie wszyscy przyjdą chociażby na wernisaż.
Do galerii.
Bo wychodzą z założenia, że posiadają pewne kompleksy, mówią sobie nie, bo będą tam pewnie
nie rozumiem sztuki.
Hiperintelektualiści, hiperartyści, ludzie tacy, my się tam nie nadajemy. A w momencie, kiedy my wpuszczamy tych ludzi i dajemy drzwi otwarte, bo wszystkie takie spotkania, które prowadzimy raz w miesiącu, dzielą się na kilka przestrzeni. Jeden dzień jest dla wszystkich i to jest całkowicie bezpłatne. Można sobie wejść, zobaczyć sztukę na najwyższym poziomie, można porozmawiać z nami. Prowadzimy różnego rodzaju też panele odnośnie książek, wystąpień publicznych i tak dalej. A później poszczególne inne dni to są szkolenia. Szkolenia oczywiście są odpłatne, ale czasami, nie czasami tylko, jest też przestrzeń, w którą gdzieś wypełniamy i nie bierzemy za to pieniędzy, tylko koncentrujemy się na tym, że jesteśmy w stanie pomagać w określony sposób i mamy takie poszczególne dni, gdzie można się z nami spotkać i robimy to całkowicie bez żadnego wynagrodzenia.
No będzie to właśnie malowanie wspólne. To
no
będzie
mówiłaś o warsztatach, tak? Czyli warsztatach, malowanie, to jak to będzie, co to będzie?
No właśnie w wielkiej hali obok hotelu Central o godzinie 18:00
Około
18-19 to może być jakieś przesunięcie. Zapraszam wszystkich twórców, czy wszystkich ludzi, którzy by chcieli pomalować, bo niekoniecznie trzeba być twórcą, żeby malować, prawda? I wtedy wspólne malowanie będzie polegało na tym, że dajemy ludziom, puszczamy taką energię pozytywną. Szczególnie teraz w dobie tej frustracji, tego co się dzieje w Polsce, prawda? Jest tego dużo smutku i takich trudnych problemów, można wyrzucić to z siebie poprzez malowania. Szaleństwo jest niesamowite. Jak ostatnio robiliśmy na imprezie, to wszyscy weszli w tą twórczość jak dzieci. No i odbywało się naprawdę chlapanie po podłodze, wszystko po prostu z tymi farbami, kolory, naprawdę niesamowita ekspresja i ludzie się cieszyli.
Zdecydowanie cudownie. Bardzo polecam kursy, które prowadzi Małgorzata odnośnie malarstwa, dlatego że
metoda, prawda?
Ja też w dużym stopniu złamałem jakiś pokutujący, jestem gdzieś tam powiedzmy niby nie stereotypowy, ale gdzieś jeden stereotyp zapełni moją głowę odnośnie samego malowania.
Więc miałem blokadę. To jest przede wszystkim na początku blokadę po prostu.
Nie, to jest nowyż element socjalizacji, czyli pochodzę raczej nie z artystycznego domu, tylko bardziej z domu takiego, gdzie był taki rygor, było wszystko odtąd dotąd i gdzieś facet, malowanie, co to jest? Więc gdzieś jestem gdzieś wychowany w taki sposób, że lepiej coś konkretnego, namacalnego, coś, co daje faktycznie pieniądze, to coś, co da mi rozwój w życiu, ale niekoniecznie sztuka.
Malowanie.
Więc zawsze też unikam słowa pisarz. Uważam, że jestem bardziej autorem książek, bo mam coś, powiedzmy, do przekazania, ale wracając do samego malarstwa, bo przez Małgorzatę aktywowałem intuicyjne malarstwo. Zawsze blisko mi było do abstrakcji organicznej. Uważałem, że nie do końca jestem geometryczny gdzieś w momencie, kiedy jestem w stanie wpuścić tą swoją przestrzeń z serca, to zaczynam tworzyć. Mhm. I poprzez zaledwie jedno spotkanie rozpocząłem przygodę z malarstwem. Nie na zasadzie, bo to jest, powiedzmy, analogia do samego pisania książek. Można pisać umysłem, gdzie będziemy w nieskończoność jeden wiersz czy jedno zdanie powtarzali, zmieniali i będziemy mówili sobie nie, to nie jeszcze, to nie jest to. Albo po prostu zakończymy to w danym momencie. Ja akurat aktywuję ludzi pod kątem pisania takiego intuicyjnego. Mhm. Czyli piszemy do momentu, kiedy nam coś spływa z duszy. Mhm. I to jest analogia do samego malarstwa.
Tak samo jak się maluje z czuciem, prawda?
Bo ja uważam, że to, co robi Małgorzata, to jest przede wszystkim praca z podświadomością. I tu w momencie, kiedy ktoś zapoznał się z tym, w jaki sposób działa psychoanaliza Freuda, no to uważam, że to jest dokładnie ta sama przestrzeń, czyli wchodzenie sobie.
Ale o tym jeszcze powiem szerzej.
Dobrze. Umówmy się na następne spotkanie, żeby o tym wszystkim jeszcze porozmawiać, a tymczasem tylko przypominam, że 19 listopada będzie można po raz kolejny, jeśli ktoś już był po raz pierwszy, jeśli nie, spotkać się z wami i wziąć udział w tym projekcie Popatrz na mnie.
Od 12 mniej więcej w hotelu Central. Mhm. Tak się zaczyna to. Tak.
Oczywiście będzie kilka paneli, więc najlepiej wpisać się na poszczególny panel, który jest interesujący pod daną osobę.
Skontaktować się może też z nami.
Dobrze,
warto,
czyli z Małgorzatą Karczmarzyk.
Karczmarzyk, tak. Na Facebooku
albo,
jestem.
Z Mariuszem Paśko.
Tak, też. Waldagon Raz.
Ale właśnie,
też
alias Waldagon Raz. Dobrze.
E-mail mamy, bo to na stronie popatrznamnie.com.
Popatrznamnie.com. To myślę, że już absolutnie wystarczy.
Tak.
Bardzo wam dziękuję.
Informację.
Iwona Boracka.
Również bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Audycję zrealizował Stefan Kotiuk.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.